jeśli człowiek ma osobowość i może ją wyrazić poprzez taniec, to nawet jeśli tańczy w grupie, w której wszyscy muszą tańczyć tak samo, po prostu i stoi w ostatnim rzędzie, to i tak go widać. To znaczy było to na pewno zjawisko, nad którym ciężko było przejść obok, nie dyskutując na ten temat. No kiedyś byliśmy na świeczniku, byliśmy bardzo mocno rozpoznawalną parą, więc mieliśmy tysiące teściowych, które doradzały. Paparazzi siedzieli, wiesz, na płocie, więc czyhali tylko na jakieś brzydkie zdjęcie albo na zdanie, które chce się wcisnąć z powrotem do buzi, bo się powiedziało je za szybko.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Hera on Air to program o życiu na własnych zasadach. A czy jest świat, w którym można żyć bardziej na własnych zasadach niż taniec? Szczególnie ten taniec uliczny, no czasami improwizowany, czyli hip-hop. A oprócz tego, czy można, no właśnie, żyć na własnych zasadach lub też życiem, którego inni nie rozumieją, będąc artystką, piosenkarką, choreografką? Dzisiaj waszym gościem jest Marta. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Czyli mandaryna.
Cześć, cześć. Też dzień dobry.
Też dzień dobry. Kim ty jesteś dzisiaj?
Chyba nie ma dla mnie... A kim ty jesteś dzisiaj? To znaczy zawsze jestem Martą Wiśniewską, a mandaryną też od wielu, wielu, wielu lat. A dzisiaj jestem, tak jak mnie zapowiedziałeś, i dodatkowo jeszcze matką dwójki wspaniałych dzieci.
Ta rola się definiuje mocno, bycie matką?
To znaczy... Chyba tak. Mam jakąś inną odpowiedzialność w sobie, natomiast no ja uwielbiam wiek moich dzieci, więc trochę z matki stałam się kumpelką, jakąś taką bardziej przyjaciółką, powierniczką sekretów i kumplem do zabawy. No ale wiadomo, z tyłu głowy też mamą, która w razie czego złapie i przytuli.
Ile lat mają twoje dzieci?
W tym roku kończą 19 i 20.
Pytam o to celowo, bo masz wizerunek przebojowej osoby. Krępuje cię, jak przy kolegach lub koleżankach mówią do ciebie mamo?
Nie, nie, w ogóle mnie to nie krępuje. Raczej jest dla mnie takie nobilitujące, ale oni częściej mówią do mnie marciocha. Więc jakoś tak, Ksawier tak do mnie mówi często. No, z racji tego, że gdzieś tam te nasze twarze są dość popularne, to ciężko jakby ukryć to, że nie jestem ich mamą. Że jestem ich mamą.
No dobrze, no ale na przykład wyjeżdżacie, wiesz, nikt was nie zna, jesteście sobie na wakacjach za granicą. Macie ten element intymności. No i nagle, wiesz, przez cały hol hotelowy Ksawier krzyczy, mamo! Tak. No i wszyscy na ciebie patrzą i mówią, czar prysł, no.
Tak, robi to z premedytacją. Ale wiesz co, zawsze to jest takie miłe zdziwienie, gdzie wszyscy mówią, ta mama. Ja mówię, no mama. Proszę tutaj nie uśmiechać się za bardzo do Fabien, bo to jest moja córka. Więc jest tak dość zabawnie gdzieś tam za granicą. Ja to raczej przyjmuję bardziej z uśmiechem. I wolę, jak ludzie jakoś tak zaskakująco reagują, że jestem dobrze wyglądającą mamą niż podstarzałą siostrą.
Okej, okay, to ładne akurat. To jest akurat pewnie ładna, ładna definicja. Jak się zaczęła twoja przygoda w ogóle z muzyką, tańcem i byciem na scenie?
Oj, to zaczęło się bardzo dawno temu, bardzo, bardzo dawno temu. w czasach jakichś takich pierwszych klas szkoły podstawowej, gdzie ja zazwyczaj byłam dość ruchliwym dzieckiem i no nie mogłam ani usiedzieć w ławce, ani na korytarzu, jakoś nie siedziałam jak wszystkie inne grzeczne dzieci, tylko mnie trochę roznosiło. Ale też bardzo dużo tańczyłam, więc wszystkie szkolne dyskoteki w podstawówce należały do mnie. I kiedyś pani nauczycielka wezwała moją mamę, na szczęście nie z jakąś naganą, tylko z tym, żeby zrobić coś z tą niespożytą energią i żeby może znaleźć jakąś szkołę tańca i piosenki, bo też bardzo lubiłam to robić. No i moja mama znalazła mi taki zespół w Łodzi, bo mieszkałyśmy w Łodzi, taki harcerski zespół artystyczny, Krajki się nazywał. No i tam spędziłam wiele, wiele lat swojego życia, a zaczęłam z nimi przygodę w wieku 7 lat chyba, więc to naprawdę bardzo dawno temu. I tam to był taki zespół, gdzie wszystkie, że były same dziewczynki i one tańczyły i śpiewały. I w sumie dzięki temu zespołowi poznałam też trochę jakieś takie życie za granicą, czyli NRD i Czechosłowację. Tam wyjeżdżałyśmy na różne festiwale i to był bardzo, bardzo przyjemny, kolorowy czas dla mnie. Jakiś taki, który mnie ukształtował i to było, no, przyjemne.
Znaczy, dobrze, że powiedziałaś o tym NRD i Czechosłowacji, bo faktycznie, no, jesteśmy dokładnie prawie równolatkami. Mamy rok różnicy między sobą, więc trochę umiem sobie...
No i pewnie ja jestem starsza, jak znając życie.
No nie, właśnie nie. Właśnie
udało
jesteś,
mi się.
Jesteś rok młodsza, że akurat w tym studio to ty jesteś młodsza. Ale pamiętamy tamte czasy. One nie były najbardziej kolorowymi czasami, jeśli chodzi o dorastanie, nie były najbardziej kolorowymi też jeśli chodzi, no dobra, muzycznie były, jeżeli mieliśmy dostęp do kaset z zagranicy.
Tak, ale wiesz, ja pamiętam, rzeczywiście one były takie dla mnie trochę brązowo-zielone. Zeszyty były zielone i jeszcze granatowe. Ubranka do szkoły, czyli te tam fartuszki były granatowo-bisterowe. A wszystko inne było brązowe i ja pamiętam, że mnie się to bardzo nie podobało, ja bardzo tego nie lubiłam, że wszystko jest takie samo i okładałam zeszyt w tapetę taką, co się na ścianach, co ojciec tapetował mieszkanie, a ja tam odcinałam kawałek tapety, żeby sobie zeszyt obłożyć, żeby nie był zielony i brązowy, więc jakoś tak bardzo mi brakowało większej ilości kolorów.
I mówię o tym, bo chcę porównać trochę twoje czasy bycia w szkole tanecznej, a dzisiejsze prowadzenie twojej szkoły tańca. Czym różnią się twoim zdaniem dzieciaki? Wasze, kiedy ty tańczyłaś, a te, które dzisiaj przychodzą tańczyć?
Oj, czasy się zmieniły, rzeczywiście. Jakoś nigdy tego nie porównywałam, ale jak ja zaczynałam i to nic nie było tak bardzo dostępne. Jakby w ogóle mieliśmy w sumie 100% zaufanie do instruktorów, którzy gdzieś nas prowadzą i mają swoją wyobraźnię i podążaliśmy za tym. Ja w tym zespole takim właśnie dziecięcym, to raczej były to choreografie ułożone do piosenek, które śpiewałyśmy. Nie miały jakiegoś konkretnego stylu. Później jak bardzo chciałam tańczyć hip-hop, bo widziałam w telewizji, na jakimś programie, nie wiem, MC Hammera, który miał spodnie do kolan i po prostu zaczął tańczyć jakiś taki dla mnie niesamowity rodzaj tańca, to sięgałam po to, ale to też nie było proste, bo tak naprawdę był tylko jeden kanał telewizyjny, jakiś taki muzyczny, gdzie można było oglądać teledyski. Nie było internetu. Ja pamiętam, że pierwszy komputer zobaczyłam chyba pod koniec podstawówki i to też taki na dyskietki, więc raczej tam nie było nic poza jakimiś dziwnymi programami. Więc czerpaliśmy bardzo mocno ze swojej wyobraźni, nawet z gazet i z jednego czy dwóch programów telewizyjnych. Teraz jest zupełnie inaczej. Dostęp do światowych instruktorów każdego rodzaju tańca jest po prostu na wyciągnięcie ręki. To jest niesamowite. Można czerpać po prostu zewsząd. I to jest fajne dla uczniów, zresztą dla instruktorów, tak samo jakby świat stał się otwarty, można jeździć i się szkolić po całym świecie, można wybrać sobie szkołę w Stanach i tam pojechać i się szkolić. My tej możliwości nie mieliśmy, więc dużo więcej musieliśmy produkować jakoś tak z siebie. A czy jest łatwiej uczyć dzieci? Teraz nie chcę być jakimś takim złym policjantem, ale trochę mi się wydaje, że nastąpiło coś takiego, że nie wszyscy, nie chcę też generalizować, bo to nie będzie jakieś takie super miłe, co powiem, natomiast wydaje mi się, że dzieci, szczególnie im są mniejsze, tym bardziej są nastawione na to, żeby że są dość roszczeniowe, że jakby trochę mają to po rodzicach, ale też mówię, że nie wszystkich, ale zdarzają się takie osoby, które jakby przychodzą, wymagają, nic jeszcze nie potrafią, już im się wydaje, że jakby są najlepsze, jakby gdzieś jakaś taka pokora w tym wszystkim zniknęła, co z jednej strony jest fajne, bo też dzieciaki są dużo bardziej otwarte i są obywatelami świata i jakby bez kompleksów podchodzą do życia. My jednak odrobinę staliśmy w kącie i przepraszaliśmy za to, że w końcu wydostaliśmy się gdzieś tam za żelaznej kurtyny, więc to gdzieś tam jest płynne. Natomiast no jest inaczej. Nie wiem, czy łatwiej, czy trudniej, natomiast no jest inaczej. Ja w sumie uwielbiam te dzieci, które uczę tańczyć i one dostarczają mi też mnóstwo jakiejś takiej fajnej radości. Więc tak trochę zagmatwałam, wiem.
Okej, okay, no dobra, to ja postaram się jednak z tego wyciągnąć. Znaczy, powiedziałaś o ważnej rzeczy, jesteśmy absolutnie pokoleniem MTV i Bravo. Znaczy, w tak, kategorii dokładnie. Jakby popkultury, to te dwa miejsca nas kształtowały. Znaczy, z jednej strony faktycznie teledyski, które, no, jak trafiłeś na teledysk, bo akurat leciał, to mogłeś zobaczyć. Później pojawił się VHS, mogłeś jeszcze nagrać ewentualnie i katować tą jedną nagraną płytę, znaczy kasetę cały czas. Z drugiej strony świat kolorowego jednego czasopisma. I z drugiej strony, co powiedziałaś dzisiaj, masz okazję wejść na YouTube, odpalić największe gwiazdy świata, odpalić największe konkursy taneczne na świecie, i co najważniejsze, dostęp do 1000 tutoriali, gigantycznej ilości lekcji internetowych, które cię uczą każdego jednego ruchu scenicznego krok po kroku. Właściwie ciężko mi jest wyobrazić sobie dzisiaj dużego artystę, który nie nagrał na pewnym etapie swojego kursu lub nie pokazał faktycznie podstawowych kroków.
Tak, dokładnie.
Ty musiałaś wymyślać, dzisiaj można odtwarzać. Co było
chociaż
lepsze?
Chociaż też mamy bardzo dużo ludzi, którzy się czymś inspirują, a produkują jakoś swoje rzeczy i swoją wrażliwość, bo nie chcę jakby mówić, że kiedyś robiliśmy coś własnego, a teraz tylko odtwarzamy. Nie, teraz jest po prostu, mamy jeszcze większy worek do tego, z czego możemy czerpać, ale przekładamy to przez jakąś ta własną wrażliwość, duszę, ciało, więc jest mnóstwo fantastycznych artystów, którzy też wyznaczają gdzieś tam nowe trendy, nowe ścieżki i łatwiej do nich dotrzeć. Ale też mamy wielu fantastycznych artystów. Oczywiście, jeśli ktoś jest na jakimś takim mniejszym poziomie, to łatwo jest odtwarzać. Po prostu bierzesz coś, oglądasz i uczysz podobnie. Ale to chyba jakby trochę nie na tym to polega.
Czy taniec jest dzisiaj superpower? Znaczy, ja dokładnie mogę to opowiedzieć, że dokładnie w czasach, kiedy głównym miejscem budowania relacji i pozycji szkolnej była dyskoteka, teraz na jakiś czas organizowana na korytarzu.
Tak, dokładnie.
I świat dzielił się na tych, którzy stali pod ścianą lub umieli wyjść. To ci, którzy umieli wyjść, naprawdę byli kimś. Znaczy to było coś. Mało tego, jestem faktycznie też dzieckiem, o czym też trzeba pamiętać, czy też byłem wychowany przez kilka dużych projektów muzycznych w rozumieniu filmów, tak, gdzie film uczył nas tego, że jak umiesz tańczyć, to no to możesz być kimś. Czy dzisiaj taniec w grupie jest taką wyjątkową umiejętnością? Czy dzieciaki, które chodzą do ciebie na lekcje, mogą poprzez to, że mogą zademonstrować w swoim codziennym, zwykłym życiu lepsze umiejętności, to buduje ich, nie wiem, pewność siebie i wyrazistość?
Tak, w 100% tak. Też tak jak mówiłeś, że ci, którzy wychodzili, byli kimś, wydaje mi się, że też przez to, że mieli dużo większą świadomość swojego ciała, w tym sensie, że było ono dużo bardziej skoordynowane, jakby jeśli masz poczucie tego, to wiesz po prostu, co dobrze wygląda i jak to ciało się układa, żeby było interesujące. I ten moment, w którym umiesz już opanować wszystkie swoje części ciała, które z tobą współpracują, a nie tylko przeszkadzają, jest czymś fantastycznym. To jest taki moment, kiedy widzisz u tancerza, który do ciebie przychodzi, u osoby, która aspiruje do tego, żeby być tancerzem, taki moment takiego przekształcenia się z osoby, która się jeszcze boi, w osobę, która chce powiedzieć ci cześć, to ja i w taki sposób wyrażam siebie. No a taniec jest niesamowitą formą na to, żeby wyrazić siebie tak po prostu, a jednocześnie aż tak bardzo. I w sumie, jeśli człowiek ma osobowość i może ją wyrazić poprzez taniec, to nawet jeśli tańczy w grupie, w której wszyscy muszą tańczyć tak samo, po prostu i stoi w ostatnim rzędzie, to i tak go widać, więc to jest fajne. No, taniec jest taką niesamowitą formą wyrażania siebie. No ja zajmuję się hip-hopem. Hip-hop jest tańcem, który nie ma żadnych ograniczeń. Jest to taniec uliczny, nie jest wsadzony w ramy, tak jak taniec towarzyski, gdzie tam musisz korzystać z czegoś i opierać się na tych ramach. Hip-hop jest po prostu no, jakąś taką wolnością duszy, ciała, ale to nie tylko taniec, to jest cały styl, w który wchodzą te dzieciaki, to jest styl ubierania się, słuchania, znaczy muzyczny, taneczny i taki, no, jeśli chodzi o wygląd, oni po prostu cali są hip-hopem i to jest dla mnie takie wow.
TikTok pomaga?
To znaczy nam nie, bo my nie ten styl, jakby oczywiście to jest jakaś taka miła odskocznia różnych obrazków, które możesz przewijać i oglądać, natomiast taki hip-hop undergroundowy, brudny, czarny, to raczej nie jest TikTok.
Okej, czyli to nie jest taki moment, że faktycznie jeżeli byśmy chcieli zachęcić do tego, żeby więcej osób tańczyło, to jak zrobimy dobrą rolkę, to nagle się okaże, że więcej osób będzie powtarzało ruchy.
To znaczy na pewno to jest sposób na to, żeby zrobić coś fajnego i pokazać ludziom, więc to jest tyle, że hip-hop to jest takie środowisko osób, które się odrobinę buntują, więc buntują się przeciwko jakiejś takiej totalnej komercji, a TikTok jest trochę komercyjny i może dlatego. Natomiast oczywiście na TikToku też można znaleźć fajne rzeczy, które można powtarzać. Natomiast to są jakieś takie bardzo krótkie, prawda, filmiki. Nie ma tam czegoś więcej niż tylko jakiś ruch.
To jakie masz marzenie?
Nie wiem. W sumie moim marzeniem jest to, żebym szła jakąś wyznaczoną przez siebie drogą i chciałabym się nie zatrzymywać, a już na pewno nie cofać. I chciałabym móc w życiu jeszcze otwierać wiele fantastycznych, kolorowych drzwi, robić mnóstwo fajnych projektów. To są jakieś takie moje marzenia. No i oczywiście chciałabym, żeby Fabka dostała się do Akademii Sztuk Pięknych, bo inaczej cały dom będzie płakał.
Naprawdę?
Ojej, tak, to jest jej największe marzenie, też i moje, bo jestem bardzo tak jej kibicuję, bo ma duży talent, natomiast wiem, że to są bardzo trudne drzwi. No i wiem, że trzeba będzie ją odrobinę zbierać, gdyby się nie udało.
Ale trzeba będzie ją zbierać tylko przez jeden rok, bo w kolejnym będzie dalej próbowała.
Oczywiście
raz jeszcze?
Oczywiście będzie, na pewno, a jak nie, to na pewno ja ją tam będę kibicować. Nie, no mam nadzieję, że się dostanie, a to i że otworzy te drzwi jakby do miejsca, w którym chcę być. Takim artystycznym, plastycznym, graficznym, więc niekoniecznie tylko jedna szkoła. Chociaż liczę na to, że akurat to ta, którą sobie wymarzyła. Więc to takie moje marzenia odrobinę, które spłynęły na fabkę.
Okej, okay. No dobra. To będziemy rozmawiali w takim razie o tej twojej ścieżce, którą chcesz podążać i którą chcesz iść, która ma być kolorowa i otwierać wiele pięknych drzwi. To zacznijmy dokładnie, gdzie ta ścieżka się zaczyna. Mówisz, że tańczysz od szkoły podstawowej.
Tak.
Ale nie porzucasz sceny, bo wiesz, no, wielu z nas, czy też wiele osób w tamtym czasie robiło coś twórczego. Ktoś był w harcerstwie, ja uprawiałem sporty, ty tańczyłaś. Wielu z nas w pewnym momencie porzuciło te dziecięce pasje po to, żeby zająć się czymś poważnym. Ty tego nie zrobiłaś. Nie zajęłaś się niczym poważnym, no dalej tańczysz i śpiewasz. No.
To prawda, nie zajęłam się niczym poważnym, ale odrobinę na poważnie. Tak, no ja bez tańca to bym nie oddychała i on jest ze mną od zawsze i nie wyobrażam sobie, żebym miała nie pójść na salę i odrobinę nie potańczyć, czy żeby moje koncerty były tylko koncertami, na których stoję. Nie, to jest wpisane w moje DNA, to jest moja krew i tyle. A rzeczywiście, no cały czas podążam jakąś taką drogą, którą sobie wyznaczyłam w dzieciństwie. I ona jest po prostu, ona we mnie gdzieś tam buzuje i gdybym miała z tego zrezygnować, to musiałabym zrezygnować z większej części siebie, która gdzieś we mnie dojrzewała właśnie już u małej dziewczynki, więc to byłoby dla mnie bardzo, bardzo trudne. Tak. Bardzo, bardzo trudne. Też w międzyczasie gdzieś tam zajęłam się performancem, którego też w młodości odrobinę takiego teatru próbowałam dotknąć.
Ale jest taki etap, o którym musimy porozmawiać. Nazywa się Ich Troje.
A, Ich Troje. Okej.
No.
Tak, to jest... Znam ten zespół, znam.
Kojarzysz?
Tak, zdarzyło mi się być na paru koncertach. Tak, to jest taka... Znaczy ten zespół też jest z Łodzi, więc nasze drogi skrzyżowały się właśnie gdzieś tam w tamtym mieście. Chociaż akurat Michała poznałam w Siedlcach na jakichś zawodach tanecznych. Bo no my się znamy też bardzo długo, jeszcze zanim on myślał o zespole Ich Troje.
To, naprawdę?
Tak. To my się poznaliśmy, bo on bardzo chciał zrobić musical. Mm-hmm. Był zafascynowany musicalami i takim jednym, który ja też zresztą uwielbiam, Starlight Express, gdzie w Dortmundzie jest taka specjalna hala i oni jeżdżą na wrotkach i to naprawdę robi ogromne wrażenie. No i on bardzo się uparł, żeby to spróbować przenieść w polskie realia. I wtedy trochę interesował się tańcem, a też przyjaźnił się z jakimiś moimi znajomymi, którzy ze mną tańczyli, więc tak się trochę wkręcił w to nasze taneczne środowisko łódzkie. No i zaproponował nam, żebyśmy spróbowali z nim zrobić taki musical. No koniec końców nie wyszło do końca i gdzieś to na pewnym etapie się rozmyło. Bo może to były na tamte czasy jakieś za duże marzenia dla jednej głowy. Chociaż no my mieliśmy i zajęcia aktorskie, no i jeździliśmy na tych wrotkach, i balet, i piosenkę, i taniec. No w ogóle ja nic innego nie robiłam, tylko siedziałam na sali, co było dla mnie jakoś taką wielką przyjemnością. No ale nie doszło to do skutku. Ale nasza znajomość gdzieś się nie skończyła. Dalej się przyjaźniliśmy. I potem pamiętam, jak Michał pojechał, chyba poleciał gdzieś do Singapuru, przywiózł pierwsze karaoke w Polsce i wstawił je do klubu łódzkiego. No i w sumie od tego wszystko się zaczęło. Tam poznali Magdę, która przyszła, zaśpiewała. No i tak powstał zespół Ich Troje, w którym gdzieś tam od początku też ja się przewijałam jako choreograf, jako tancerka. No i tak to się właśnie zaczęło.
Czy Polska była gotowa na taki projekt muzyczny?
Na Ich Troje?
No.
To znaczy było to na pewno zjawisko, nad którym ciężko było przejść obok, nie dyskutując na ten temat. Natomiast to znaczy my wszyscy byliśmy w tym projekcie na 100%. Mhm. I myślę, że to była też bardzo duża siła tego zespołu, że w ogóle nikt tam nie liczył, kto ile na tym projekcie zarobi, tylko kto ile w ten projekt włoży, jakby na razie nie zastanawiając się nad tym, jak to dzielić. Więc każdy wkładał 100% siebie i no, było wiele rzeczy, które mi się w tym zespole podobały, ale jedno to takie artystyczny wydźwięk, że to nie był tylko zespół, który wychodzi na scenę, śpiewa piosenki, ale my staraliśmy się robić całe przedstawienia do tych piosenek, więc tam były i kostiumy, i tancerze, i rekwizyty, i zapadnie, i muzycy, więc to wszystko było jakimś takim no trochę teatrem, piosenką i teatrem w jednym i myślę, że dlatego oni się też bardzo mocno wyróżniali na polskim rynku, gdzie no w tamtych czasach to raczej większość osób jednak stało na scenie. Nie było jakiegoś takiego zaplecza w postaci barwnych, tanecznych plam, które robią coś więcej. Więc wydaje mi się, że to była też duża siła. No też jakby no charyzma Michała też była dość mocno kolorowa, jak włosy. Mhm.
W którym momencie zaczęłaś mówić, bo powiedziałaś, oni się bardzo wyróżniali. W którym momencie zaczęłaś mówić o tym zespole jako oni, a do kiedy mówiłaś jako my?
To znaczy, nie, to chyba jakoś tak, jeśli mówię o ich troje i myślę o trójce wokalistów, to mówię oni, a jeśli myślę o ich troje, o całym przedstawieniu i przedsięwzięciu i tym, co się działo na scenie, to mówię my.
Okej.
Okay. Byliśmy, więc jakoś tak, bo tak naprawdę można też powiedzieć, że on, no bo tam główną rolę jednak odgrywa Michał w tym zespole, to jego charyzma i to on to wszystko tak jakoś poskładał. Więc można to podzielić na jeden, trzy, wiele.
Okej, okay, to dość skomplikowany układ w takim razie. Jak się tam odnajdywaliście w takim razie? Skoro był on, trzy i cały zespół.
No było bardzo różnie. Natomiast jeśli wszyscy wiemy, do której bramki gramy, to jest okej. Okay. Ja jakby to rozumiem, bo też jestem artystką, która stoi na scenie i mimo, że jest nas wiele osób, to koniec końców jakby konsekwencje naszych różnych decyzji, które na końcu podejmuję ja, konsekwencje tego też ponoszę ja. I więc dlatego mówię, że ich troje to Michał, bo koniec końców, jeśli coś pójdzie nie tak, to też najbardziej po głowie oberwie on. No też jeśli pójdzie coś tak, to też największe laury będzie, dostanie on, więc to trochę tak jest, że gdzieś w zespole musi być jedna osoba, która staje na froncie i jest za to odpowiedzialna. Na samym końcu. Na to, co, ale jeśli pracuje na to wiele, wiele osób, to fajnie, bo się udaje. Mhm.
A ty lubisz być taką osobą, która jest odpowiedzialna i bierze na siebie zarówno baty, jak i laury?
Na pewno lubię być, ponosić konsekwencje własnych decyzji, jakby jestem na to gotowa. I tak, chyba lubię. Gdzieś tam od zawsze, jak już nawiązaliśmy do tych krajek, do tego zespołu, to od zawsze stałam w pierwszej linii, bo ciężko mi było tańczyć w drugiej. Mhm. Więc jakoś tak wiedziałam, że tam jest moje miejsce. No i gdzieś to jakoś tak się zadziało, że jeśli no, jestem mandaryną, która występuje na scenie, to mam tego pełną świadomość. I lubię to, tak. Nie chowam się za odsłuchem.
Na jakich scenach lubisz występować?
Nie ma dla mnie znaczenia. Po prostu lubię scenę. Mhm. Po prostu jestem, kocham scenę. Szanuję ją i lubię. I no, swoje pierwsze kroki na scenie stawiałam mając 8 lat. Więc no po prostu lubię jej kształt, zapach, wszystko. Po prostu ona mnie bardzo jara. I nie ma dla mnie znaczenia, czy jest wielką teatralną sceną, sceną na stadionie, czy sceną w klubie. Po prostu jest dla mnie wyróżnieniem i szanuję ją za to.
A scena cię lubi?
Nie wiem, chyba gdyby mnie nie lubiła, to pewnie nie robiłabym tego od tylu lat i pewnie nie czułabym się na niej komfortowo. I pewnie pod sceną nie byłoby tyle osób, które chcą ze mną uczestniczyć w tej mojej przygodzie muzycznej i tanecznej, więc chyba tak.
Ty dalej przyciągasz tłumy?
No, przyciągam, tak, przyciągam. Może nie takie tłumy stadionowe, ale na pewno przyciągam osoby, które gdzieś dorastały razem ze mną, co jest niesamowicie miłe, bo spotykam ludzi, którzy przynoszą zeszyty z wklejonymi zdjęciami, jak mieli 8 lat czy 9, wiesz, a teraz mają po 20, więc to jest fajne i spotykamy się w klubie. Wtedy spotykaliśmy się pod sceną na pikniku rodzinnym, a teraz spotykamy się w klubie i możemy się bawić. Tak, i to jest dla mnie niesamowite, że przyciągam tych ludzi od wielu, wielu, wielu lat. No i też jakieś takie odrobinę młodsze pokolenie, które odkrywa różnych artystów dla siebie na nowo. To jest też dla mnie fajne i miłe.
Długo byłaś postacią, nie chcę powiedzieć numer jeden, ale pewnie w pierwszej dziesiątce portali plotkarskich. Właściwie wchodziliśmy sobie na różne, już nie będę wymieniał ich z nazwy, ale tam było coś o tobie.
Tak.
Dlaczego?
Ale nie wiem.
Skandal cię kręci?
Nie, powiem ci, że ja chyba nie jestem taką osobą, która, znaczy na pewno nie jestem osobą, która z premedytacją wywołuje jakieś skandale, bo w ogóle nie tym się karmię. I w ogóle to mnie, taka strona promocji mnie w ogóle nie interesuje. Ale no jestem jakąś taką osobą, która, nie wiem, która przyciąga uwagę również tych plotkarskich portali. No ale uznam to za miłe, bo nawet jeśli, rzeczywiście, no kiedyś było dużo gorzej, pisali różne rzeczy na mój temat, prawdziwe, nieprawdziwe, już nawet nie chciało mi się w większości ani komentować, ani dementować tych plotek. Natomiast teraz chyba mi trochę odpuścili, też piszą, może nie z taką częstotliwością, ale jakoś może dojrzeli razem ze mną i piszą o mnie dużo, nie wiem, bardziej dojrzałe, nawet jeśli odrobinę kontrowersyjne, to dojrzalsze to są te teksty, więc nie przejmuję się tym w sumie. Teraz jest dużo bardziej miło. No kiedyś byliśmy na świeczniku, byliśmy bardzo mocno rozpoznawalną parą, więc mieliśmy tysiące teściowych, które doradzały, paparazzi siedzieli, wiesz, na płocie, więc czyhali tylko na jakieś brzydkie zdjęcie albo na zdanie, które chce się wcisnąć z powrotem do buzi, bo się powiedziało je za szybko, więc. Natomiast ja nigdy nie karmiłam się skandalem, nigdy to nie było moim celem i w ogóle nie jestem taką osobą, która się balsamuje, wiesz, jakimiś złymi emocjami. No.
A to ładne, co powiedziałaś. No, sama to powiedziałaś nawet przed spotkaniem, że masz taki dość duży talent, że a propos tych zdań, które później chcesz wcisnąć do buzi, znaczy, że jak ktoś ci zadaje pytanie, to na nie odpowiadasz. Od razu.
No właśnie, tak, wiem.
Trochę mówiąc, że trzeba było nie pytać.
No właśnie, tak, bo wiesz, że zadajesz pytanie, to się narażasz na odpowiedź. No, w moim przypadku ja zawsze odpowiadam. Może gdzieś tam naokoło, ale wydaje mi się, że tak, że odpowiadam na pytania.
Ale powiedziałaś o tym, o bardzo fajnej rzeczy. Mieliście mnóstwo teściowych, które chciały wam układać życie. Faktycznie tak jest, że jak się jest parą na świeczniku, to wszyscy czekają i starają się wam mówić, co macie zrobić, jak wychowywać wasze dzieci, a dlaczego zjedliście to, a dlaczego on ją puścił przodem drzwiami, a właściwie dlaczego zrobił to. Naprawdę cały świat żyje waszym życiem? W cudzysłowie, mały świat.
Tak. Nie wiem, czy cały, ale na pewno więcej niż połowa. Nie, żartuję. Dużo osób. Jakby, wiesz, o co chodzi, bo tak jak ja to analizowałam trochę, mam takie wrażenie, że jak spotykasz kogoś w telewizorze albo w gazecie, albo w internecie codziennie, to wydaje ci się, że już jesteś trochę jego rodziną. Wiesz, o co chodzi? Że jakby teraz też trochę, jak chcemy sprawdzić, co się dzieje u naszych znajomych, to wchodzimy na Instagrama i po prostu nawet nie musimy do nich dzwonić, bo wiemy, co robią. Wtedy nie było Instagrama, ale były te portale i jak ludzie otwierali jakikolwiek portal, no to tam my, więc siłą rzeczy trochę weszliśmy do ich domów, przez ich komputery, a też wyskakiwaliśmy z każdej lodówki, więc i przez lodówkę. I ludzie gdzieś tam, no nie wiem, siłą rzeczy gdzieś nam, nie wiem, w swoich głowach też doradzali, że co robimy źle, co robimy dobrze, wiesz. I jak taka teściowa, która jest ciągle niezadowolona albo zadowolona, mniej dumna, bardziej dumna. No i to jest trochę takie, nie wiem czy polskie, ale na pewno ludzkie, że zamiast zająć się swoją sypialnią i swoimi garnkami, no to fajnie jest pokomentować czyjeś, bo to jest dużo łatwiejsze. Nawet jeśli z jakąś swoją frustracją, to przynajmniej powiedzianą w innym kontekście. Bo to często tak bywa, że dużo wypowiedzi ma jakieś swoje drugie dno. To, że ktoś jest złośliwy, to znaczy, że coś nie okej jest jednak u niego w sypialni. No bo myślisz, że człowiek, który jest szczęśliwy, zadowolony z tego, jak żyje, jakim jest człowiekiem, wylewa jakieś chore frustracje na kogoś innego? Nie, też mu życzy dobrze. I tyle. A to jak ktoś ma nie najlepiej poukładane własne życie, no to też chce znaleźć nie najlepiej poukładane czyjeś życie, bo jest przynajmniej podobne.
Ty zniknęłaś na jakiś czas faktycznie z tych miejsc jednakże plotkarskich, ale w ostatnim czasie znowu wypłynęłaś z jednym tematem. Co to za temat, o którym teraz wszyscy piszą?
Nowy singiel.
Tak.
Bo już myślałam, że coś wypłynęło, o czym nie wiem. Przez chwilę się odrobinę zatrzymałam, ale robiłam też inne rzeczy. Zamknęłam się na sali, robiłam performance Ość, który był na głos i ciało, bardzo niszowy, z taką krakowską reżyserką Małgorzatą Haduch. I to było dla mnie takie doświadczenie, że zaraz o nim jeszcze opowiem. Ale fajnie, że nawiązałeś do tego, co robię teraz, bo teraz wypuściłam moje najnowsze dziecko, czyli mój nowy singiel w języku polskim o tytule Pomiędzy. No i cieszę się jak dziecko, że mogę się tym cieszyć, że mogę się tym podzielić z ludźmi, że im się to też do tego przyjemnie główka kiwa, więc jest dla mnie to tym bardziej miłe. A miłe jest też dlatego, że ja już nic nie muszę ludziom udowadniać niczego, po prostu mogę robić to, co sprawia mi przyjemność i cieszę się tym miejscem, w którym jestem teraz, tak.
Jak się wypuszcza singiel, to często on jest zapowiedzią czegoś większego.
Ten singiel jest dokładnie singlem i niczego nie zapowiada, po prostu prezentuje się w całej swojej okazałości taki, jaki jest. I dla mnie fajne jest to, jeśli skupimy się na tym singlu, a nie będziemy go czytać jako zapowiedź czegoś większego, bo ja nie mam w swojej głowie płyty. Na pewno wydam jeszcze kilka piosenek, bo one są już zrobione i skończone. Natomiast jakby miło jest mi obserwować, jak rozkręca się Pomiędzy.
A to ładne w ogóle. Znaczy w ogóle koncept tego, żeby skupiać ludzi na tu i teraz, czyli na singlach, jest w ogóle ważne. Szczególnie też, że mamy trochę inną konsumpcję muzyki dzisiaj. Znaczy Spotify i w ogóle wszystkie miejsca subskrypcyjne powodują, że my bardzo rzadko przechodzimy przez całą płytę. My częściej komponujemy sobie swoje listy utworów, w związku z tym z perspektywy artysty nawet myślenie o mocnych singlach może być lepsze niż myślenie o przeciętnych płytach. Przepraszam, że tak powiem, ale rzadko kiedy się robi wybitną płytę. Znaczy z reguły jak robisz płytę, to tam masz 3 bardzo dobre utwory i reszta na wypełnienie. No.
To prawda, więc tak. Prawda, a ja też tak w sumie pomyślałam, jak ty teraz powiedziałeś, że dużo fajniej jest wypuszczać single, jeśli one potem zostaną spięte jakąś klamrą w postaci płyty, to fajnie. Natomiast jakieś takie ciśnienie na to, że ta płyta musi być, jest dla mnie niefajne. Ja zresztą nie lubię ciśnienia i nie lubię czegoś, co powinno za czymś iść dalej. Nie, jeśli coś robię, to się skupiam na tym w 100%. A co będzie dalej, no to zobaczymy.
Czy ty kiedykolwiek zrobiłaś coś, bo tak wypada?
To w ogóle jest bardzo szerokie, bo wypada, wiesz, no... No zdarzyło mi się na pewno, każdemu się zdarzyło coś zrobić, bo wypada, chociaż za bardzo się tego nie chciało. Ja nie mówię o jakichś takich moich jakby momentach, jeśli chodzi o pracę, że nie wiem, zaśpiewałam piosenkę, której nie chciałam, ale wypada. Nie, no gdzieś tam pewnie zachowałam się wiele razy miło, bo wypada, chociaż z tyłu głowy miałam, że no nie chciałabym drugi raz znaleźć się w tym miejscu i ja nie wiem, z tą osobą, z tym rozmówcą, więc no tak, myślę, że każdy tak ma, że zrobiliśmy parę razy coś takiego. Wiesz, nawet idąc, nie wiem, to akurat nie w moim przypadku, ale wiesz, wiele razy pewnie tak w życiu jest, że się idzie do cioci, bo wypada, chociaż naprawdę ma się ochotę zrobić coś innego.
Mhm. Jesteś mściwa?
Oj nie, nie jestem. Nie jestem i wydaje mi się, że jakoś, nie wiem, potrafię się z ludźmi dogadywać i odpuszczać. Mhm. Tak, nauczyłam się tego przez całe swoje życie dorosłe, że dużo silniejszą osobą i taką dla mnie dużo bardziej wartościową jest, kiedy umiesz odpuścić, a nie kiedy tupiesz nogami po prostu, że twoje musi być na wierzchu. I dla mnie dużo większą siłę mają te osoby, które jakby potrafią powiedzieć, okej, odpuszczam, jakby mieli tam swoje w głowie, natomiast ja już w to nie brnę. I tego się nauczyłam i w sumie to lubię, bo to daje mi też jakieś takie pole do tego, że chyba nie mam wśród ludzi, których znam, osoby, której nie podałabym ręki i myślę, że w drugą stronę też jest podobnie.
Hip-hop jest o odpuszczaniu?
Oj, hip-hop jest o wszystkim. Jest o tym, żeby odpuszczać, ale też o tym, żeby walczyć o swoje. O tym, że jeśli mamy coś do powiedzenia, to warto o tym powiedzieć. O tym, że możemy być w grupie, ale też o tym, że możemy być samotni i wyrażać siebie w jakiejś swojej samotności. Myślę, że hip-hop to jest po prostu o całej palecie barw z naszego życia, bo nie jest niczym ograniczony, tak jak nasze życie, które gdzieś tam sami wkładamy w jakieś ramy i sami je malujemy. I hip-hop jest dokładnie taki. Może być na scenie, w teatrze, może być na brudnej ulicy, jakby wszędzie się obroni. I dlatego dla mnie jest tak bardzo niesamowity.
A twój ostatni projekt, ten performance'owy, był o czym?
To był performance, który nazywa się Ość. I był niesamowitą drogą wewnątrz mnie samej. Spotkałam na swojej drodze właśnie wybitną improwizatorkę Małgorzatę Haduch, która znaczy w ogóle to był taki też zamysł, żebyśmy odrobinę oddzieliły tą mandarynę od Marty Wiśniewskiej i jakby popróbowały tego, co siedzi w tej innej części mnie, nie tej komercyjnej, kolorowej i bardzo takiej scenicznej, muzycznej, tylko gdzieś w jakiejś takiej mojej duszy, która jest schowana, a też no, wokalna, bo my zaglądałyśmy do zakamarków mojej duszy przez głos, który jest a cappella, nie nagłośniony, nie na scenę, tylko wśród ludzi, tak na wyciągnięcie ręki nie za bardzo oświetlony, więc bardzo taki odarty, surowy. I była to taka schematyczna improwizacja, bo też każde przedstawienie było trochę inne, chociaż jakby w pewnych schematach. No i ja nie, to jest w ogóle, no dla mnie niesamowita droga, taka performatywna, bo to ten performance, ja tam nie wypowiadam ani jednego słowa oprócz serce. To jest jedyne słowo, które pada. Tam jest po prostu cała barwa i paleta dźwięków, przez które ja przechodzę. Dziwnych, mrocznych, wysokich, niskich, przez skrzypce, rurę, gongi, bo tak miałyśmy to ponazywane. A ludzie odnajdywali w tym swoje historie. I to było dla mnie najbardziej niesamowite, że ja ich przeprowadzałam przez swoją historię życiową, a oni mówili, że jakby to było kawałek ich życia. I tak samo też moje dzieci jakoś na to zareagowały, więc to dla mnie niesamowita podróż i na pewno będę ją gdzieś tam kontynuować. Teraz mamy przerwę, ale będziemy robić coś więcej. To dla mnie było też takie niesamowite wyzwanie. Więc jakby mówiąc o tych drzwiach, które chcę otwierać, to wiesz, jeszcze nawet nie wiem, które na mnie czekają, bo tych bym się nigdy nie spodziewała.
Dzieci są twoimi fanami?
No spróbowały mnie. Dzieci są, nie wiem, czy są moimi panami, ale razem ze mną pracują, więc myślę, że gdyby to, co robię, im się nie podobało, to by powiedzieli, mamo, weź innych tancerzy, albo to nie jest dla nas, więc chyba gdzieś to jest nasza wspólna przygoda, znaczy moja przygoda, do której ich zaprosiłam, a oni weszli w to w 100%. Oni słuchają innej muzyki. Xavier robi swoją muzę, jest raperem, pisze teksty i tworzy własne utwory. Zupełnie inne niż te moje. Natomiast oni są też niesamowitymi tancerzami, którzy tak, idą swoją też taneczną drogą i bardzo mocno wspierają mnie w moim muzycznym projekcie właśnie tanecznie. Więc nie wiem, czy są fanami, ale lubią to, co robię. Kibicują mi. Wiele razy powiedzieli mi, że dają mi takie przyzwolenie na bycie sobą, więc jeśli robię coś i wchodzę w 100%, to tak, to oni też się cieszą, że to jest tam ja w 100% i tego chcę i to robię. I wiele razy mi mówili, mamo, idź po swoje. Więc ja mówię do nich dokładnie to samo.
Rywalizujecie?
My w rodzinie, nie, absolutnie nie. Nie, nie rywalizujemy, raczej trzymamy za siebie kciuki i jesteśmy, mimo że może gdzieś robimy podobne rzeczy, nie wiem, tanecznie, czy sięgamy po muzykę, to jesteśmy bardzo różni i mamy zupełnie inne charaktery i wrażliwość i no nie rywalizujemy ze sobą, raczej zbieramy nasze emocje do jednego worka i jeśli możemy, to puszczamy go dla każdego, tak żeby czerpał z niego ile się da.
To kiedy jakiś wspólny projekt, taki naprawdę wspólny, duży?
Nie wiem. Z dziećmi taki, to znaczy, nie wiem, co znaczy duży, bo my robimy dużo różnych projektów i oni robią taneczne projekty, które ja nadzoruję i wypuszczam. Też uczestniczą w tych projektach moich. Wszyscy brali udział łącznie z Werandą, z dziewczyną Xaviera w tworzeniu mojego teledysku, bo ona go wyreżyserowała, a oni pomagali przy całej produkcji, więc robimy różne wspólne rzeczy, nie nazywając tego jakimiś dużymi projektami, bo po prostu lubimy swoje towarzystwo i lubimy ze sobą przebywać i lubimy swoją energię, więc która nas gdzieś tam spaja. No nie wiem, teraz jak tak rzuciłeś ten temat, to tak sobie pomyślałam, że w sumie moglibyśmy zrobić coś takiego na scenie dużego, może bardziej taneczno-performatywnego, żeby oni się na tej scenie znaleźli, a ja mogłabym ich oglądać pod sceną i odrobinę to koordynować. Tak, to myślę, że to są fajne drzwi do tego, żeby je otworzyć.
Jak radzisz sobie z partnerstwem, z dziećmi? Bo to jest ten moment, w którym jak już mają 19-20 lat, to już jest ten czas, kiedy naprawdę można być partnerem przez duże P. Znaczy można w pełni się wspierać, doceniać, komunikować i dać sobie prawo do tego, że ta relacja już jest bardziej równorzędna niż hierarchiczna, taka po prostu.
I dokładnie u nas tak jest. I bardzo to lubię. Uwielbiam to, że oni już nie mają 14-15 lat i wiesz, i za każdym rogiem czai się foch. I dorastanie, i to, że sami jeszcze, że jeszcze nie są dorośli, a już nie są młodzi. Mali, może tak. Więc to, że mają 19-20 już prawie, to jest, ja uwielbiam ten moment, bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że możemy być dużo bardziej partnerami i w pracy, i w życiu, niż właśnie jakaś taka hierarchia dzieci, mama. No, udało mi się też mieć takie fantastyczne dzieci, które są mądre, inteligentne, mają coś do powiedzenia i jeśli udzielają mi jakiś rad, a nawet nie, to nie jest nawet w kwestii rad, tylko jeśli rozmawiamy na jakiś temat, to ja ich naprawdę staram się słuchać, nawet jeśli mówią, że ich nie słucham, to naprawdę słyszę to, co do mnie mówią, i to są bardzo mądre zdania, czasem trafione tak w punkt, że aż przeszywająco w punkt, jakby znają mnie dobrze, więc wiedzą, gdzie trafić, żeby mną poruszyć, i to jest jakaś taka niesamowita więź, bo wszystko, o czym rozmawiamy, nigdy nie jest ani złośliwe, ani robienie komuś na złość. Wiesz, jak dzieci, jak są młodsze, że na złość mamie wsadzę, nie wiem, rękę do kontaktu. Jakby to już nie jest ten etap. Raczej to są jakieś takie konstruktywne, fajne, różne dyskusje. Czasem proste, a czasem nie, ale wszystkie jakby tylko dlatego, żeby było lepiej i żeby dużo więcej zrozumieć, gdzieś tam się napełniać jakimś kolejnym doświadczeniem, byciu partnerem dla moich dzieci. I tak lubię ten moment, bo mogę z nimi pracować, mogę się z nimi bawić, mogę z nimi wyjeżdżać na wakacje i możemy robić wszystko, i to jest super.
Mocno się buntowali? W sensie przeszli przez duży okres buntu?
Właśnie ja trochę sprytnie do tego podeszłam, wydaje mi się, bo im powiedziałam: zapraszam. Świat jest dla was. Bierzcie z tego świata ile chcecie, ale musicie wiedzieć, z czego czerpać. I jeśli przesadzicie, no to konsekwencje tego poniesiecie również wy. A w zasadzie w 100% wy. Ja jestem tylko waszą mamą, która odrobinę może dostanie rykoszetem, ale najwięcej bólu możecie zadać sobie sami, i oni nigdy tego nie nadużyli, nigdy nie chcieli mi czegoś udowadniać, nigdy się nie buntowali, bo przeciwko czemu? Okay. Ja mówię, zapraszam. Po prostu, więc sami sobie jakieś ramy ustalili. I oni mają dobrze skonstruowany swój kręgosłup, wiedzą, co jest dobre, a co złe, wiedzą, że jeśli przejdą o jeden most za daleko, to ciężko wrócić. I tyle. Oczywiście mieli różne jakieś takie młodzieńcze zawirowania, no bo hormony w pewnym wieku jakby wychodzą na zewnątrz i ciężko, nawet jeśli jesteś po prostu najbardziej taką osobą poukładaną, to ciężko nad nimi zapanować, więc oczywiście mieli jakieś takie momenty, nie wiem, z swojego trudniejszego momentu, jakiegoś takiego, ale nie buntu przeciwko mnie, tylko jakiegoś takiego zastanawiania się nad tym, gdzie pasuje. Xavier to miał chyba nawet bardziej, że wydawało mu się, że nigdzie nie pasuje. Że nie pasuje do rówieśników, bo robi coś innego, bo woli, nie wiem, napisać opowiadanie, czy piosenkę, czy coś, a nie pić do rana i mieć potem kaca przez kolejne tygodnie. Więc
w tym wieku nie ma się kaca.
No właśnie, tak. Więc jakoś tak, no teraz może bardziej tego doświadcza, bo jest dużo bardziej imprezowy niż jak był młodszy. Natomiast jakby on miał większy problem z takim gdzieś dopasowaniem się do jakiegoś miejsca. I wydawało mu się, że do niego nie pasuje. A w momencie, kiedy jest się nastolatkiem, myślę, że jest jakaś taka duża potrzeba dopasowania się, bo teraz uważam, że to jest fajne, bo to jest jakieś wyjątkowe, to jest jego wyjątkowy charakter i nie musi się dopasowywać do żadnej z grup. Bo ciężko jakąś swoją wrażliwość czy wyjątkowość dopasować do tego. Natomiast no, wtedy to było dla niego trudne. Bo Fabka ma taki charakter, że jak tupnie nogą, to wszyscy stoją na baczność.
Naprawdę?
Ma trochę, ma. Chociaż też jest bardzo wrażliwa. Bo mówi, że po mnie, ale to jest nieprawda.
Jak to nieprawda? To
ty... Trzeba sięgnąć tam w tę czerwoną głowę.
Tak?
Tak. Myślę, że oni mają dużo gdzieś tam wspólnych takich, takiego mocnego charakteru. Tak.
Michał ma mocny charakter? Niemożliwe.
No, na zewnątrz ma. Na zewnątrz ma. No, wiesz jak to jest, no trzeba tupać nogami, żeby coś osiągnąć, trzeba nimi trochę tupać.
Mhm.
Więc no, chyba trzeba mieć odrobinę mocny charakter. Natomiast dużo fajniejsze jest, jak znajdziesz instrukcję obsługi takiego charakteru. To się okazuje, że on ma gdzieś tam jakieś miękkie momenty.
Znalazłaś tę instrukcję?
Po czasie. Mhm. Nie, wydaje mi się, że znalazłam, bo inaczej to no, iskry do tej pory leciałyby, wiesz, bardzo mocne byłyby te starcia, więc tak, wydaje mi się, że odrobinę znalazłam. Na niektórych trzeba siłą, a na innych nie. Wiesz, to jest tak trochę jak z tym, że wydaje mi się, że silni ludzie potrafią odpuszczać. Mhm. To jest trochę też tak.
Macie dobre relacje dzisiaj?
Mamy, myślę, poprawne relacje. To znaczy nie jesteśmy osobami, którzy rzucają się sobie na szyję i mówią, jej, jesteś moim przyjacielem do grobowej deski. Mhm. Tylko no, też z racji tego, że mamy dzieci. Nie wiem, czy przyjaźnilibyśmy się, gdybyśmy nie mieli dzieci. Natomiast one... na pewno gdzieś nas spajają i fajnie, jeśli potrafimy ze sobą rozmawiać, się dogadywać i mieć jakąś taką kumpelską relację przyjemną, niż gdybyśmy się mieli, wiesz, boksować. No. To jest w ogóle zawsze trudne i straszne, a rykoszetem dostają dzieci, a wiesz, mówimy, że każdy powtarza, że dzieci są najważniejszą częścią ich życia, zapominając o tym, że jeśli mamy złe relacje z ich ojcem czy matką, no to siłą rzeczy jest to trochę słabe, jeśli tak mówimy, bo to tylko słowa.
Mogłabyś z nim wyjść na scenę?
Czy mogłabym znów wyjść?
Z Michałem na scenę?
Wyszłam na scenę z Michałem, tak. Jakoś, nie wiem, z 2 lata temu on zapowiadał mój występ, więc stanęliśmy na jednej scenie. No myślę, że my nigdy nie śpiewaliśmy razem, a jeśli chodzi o to, czy mogłabym razem z nim zatańczyć, co usilnie kiedyś tupą nogami, żebym to zrobiła, to myślę, że to już nie ten moment. Dla jakiegoś tam fanu przez chwilę tak zrobiłam, natomiast no, ja mam swój projekt, on ma swój projekt i to jest fajne, ale nasze dzieci stają i na jego scenie, i na mojej. I to jest też duża przyjemność, tak.
To ładne. Odnajdują się na obydwu?
Tak, odnajdują się, bo tak jak mówiliśmy, no, ten taniec jest jakby bardzo szerokim polem do pokazania siebie i tak, i odnajdują się i u ojca na scenie i u mnie. Mhm.
To ładny łącznik w ogóle. Takie, co patrzę obrazem, jak mówiliśmy, że być może mogłoby być coś dużego, to jest taka pewnie piękna transmisja. Mogłaby być z jednej sceny przez ich własną scenę, potworną scenę.
O tak, wow, no tak. Tak, widzę to też, tak, super. Wow.
No taki punkt wspólny, taki mianownik, który trochę po kolei, po, pokazuje, co z nas zostaje, lub też co po nas zostaje i dlaczego to, co po nas jest często kompletnie samodzielne. I możemy to ładnie pokazywać.
No tak, tak się zrobiło jakoś. Wow, no.
O to chyba chodzi, wiesz, w tym trochę życiu, życiem, którego nie wszyscy rozumieją, ale czym dla ciebie są przyjaciele?
O, wow. Wiesz, powiernikami moich jakichś sekretów nie mam ich za wielu. Natomiast są dla mnie kimś wyjątkowym. To niewątpliwie dla każdego przyjaciela jest kimś wyjątkowym. Natomiast są, myślę, takimi osobami, przy których czuję komfort nie mówienia niczego. Mhm. Jakby, że jeśli mam taki komfort, że nie trzeba ich w jakiś sposób, nie wiem, to złe słowo, ale nie znalazłam innego, animować, tylko można przy nich robić nic i czuć tę swobodę, to są dla mnie bardzo bliscy mi ludzie, przy których czuję tę swobodę, którzy gdzieś mnie wyczuwają i no nie wiem, jest takich parę osób przy mnie, ale też mam taką przyjaciółkę, która patrzy na mnie i mówi coś dzisiaj, po prostu wyczuwa mnie, chociaż jeszcze nic nie powiedziałam. I to jest fajne, mogę z nią nie rozmawiać tygodniami, czy miesiącami nawet, ale jakby wiem, że zawsze odbierze, zawsze jest, jak trzeba, to po prostu nie zastanawia się tylko i ja jestem dokładnie taka sama, że po prostu gdziekolwiek bym nie była na świecie, gdyby działa się im krzywda albo potrzebowali mojej pomocy, to bym się trzy razy nie zastanawiała i jakby takich ludzi jest niewiele. Natomiast no to są dla mnie bardzo, bardzo ważne osoby. Właśnie ten komfort, że nic nie muszę i nie muszę nawet nic mówić, jest dla mnie czymś wyjątkowym.
Ty lubisz mówić?
Chyba lubię. Tak, chyba lubię, natomiast to nie jest tak, że ja tak, wiesz, trajkoczę, bo sama też tego nie lubię, jak ktoś tak cały czas do mnie produkuje słowa. Nie lubię, jak ktoś produkuje słowa, tylko dla samego produkowania ich, wiesz, tak gada, po prostu dla gadania jest dużo takich osób, takich wysysaczy, jakiejś takiej energii, po prostu przez takie mówienie dla mówienia i tego jakoś nie przepadam za tym. Chociaż zdarza mi się mieć coś do powiedzenia na każdy temat, o którym jest mowa, natomiast też lubię jakieś takie, nie wiem, milczenie. Ostatnio się śmiałam, że raz na jakiś czas lubię iść do dentysty, bo nie muszę z nikim nic, wiesz, nie muszę mówić, co u mnie słychać i w ogóle nie muszę mówić nic. I to jest właśnie fajne. Więc lubię taki moment, żeby nic nie mówić, tak. Chociaż ich jest jakby niewiele. Ale właśnie a propos mówienia, bo teraz zastanowiłam się nad tym, co powiedziałam, że też nie chciałabym zatracić się w takim niemówieniu niczego i dyskutowaniu tylko z własną głową. Jakby staram się też tego do końca nie robić, bo to też jest pewnego rodzaju jakaś taka pułapka, wiesz, żeby dyskutować tylko ze sobą, z własną głową i gdzieś się izolować. Nie, ja po prostu, ja lubię ludzi. Lubię ich energię. Tak.
Gdzie jest granica wiekowa hip-hopu? W którym momencie już nie wypada?
Ale trafiłeś. O Boże. To jest właśnie to pytanie, które zadaję sobie od pewnego czasu. Czy już to jest ten moment? To znaczy, to jest chyba kwestia jakiejś takiej, znaczy swojej własnej głowy. Natomiast wiem, że że ja już odrobinę jakby wycofałam się z byciu na froncie, czyli z uczeniu na sali. Mam oczywiście jakieś takie swoje grupy, ale to już nie jest jakby takie, że ja od rana do wieczora siedzę na sali i po prostu wszystkich chcę nauczyć tego, co sama potrafię, bo wiem, że są ludzie, którzy są ode mnie lepsi, młodsi, mają inną, świeżą głowę, wyjeżdżają na różne międzynarodowe warsztaty, jakby czerpią z tego i jestem osobą, która potrafi to docenić. Mhm. I doceniam moich instruktorów i osoby, które, z którymi pracuję. I jestem fanką ich talentu. I dlatego uważam, że no fajnie jest móc ludziom też otworzyć drzwi i powiedzieć, w mojej szkole jest dla ciebie też miejsce, bo jesteś piekielnie zdolny i po prostu uwielbiam to, co robisz, niż zamknąć się tylko, bo to też jest takie, wiesz, złudne. Nie, nie, ja to zrobiłam, to jest moje, tylko ja, nie. Jakby w pewnym momencie, znaczy może gdybym uczyła, jakby była zafascynowana, nie wiem, baletem, mhm. to tamte prima baleriny, wiesz, z krwi i kości, które mają po 100 lat, mhm. a jeszcze tam wyciskają te wszystkie puenty, to tak. Natomiast hip-hop jest tańcem, który bardzo ewoluuje i trzeba podążać za tymi trendami i jakby trzeba też wiedzieć, że w pewnym momencie młodzi ludzie patrzą na niego inaczej, jeśli to ich spojrzenie się spodoba mnie jako osobie, która prowadzi te szkoły, no to fajnie jest móc ich wpuścić na salę i jakby im tylko kibicować. I ja to lubię, bardzo z nich też czerpię. I jakby lubię ich oglądać. Ostatnio nawet z Fabką rozmawiałam, że też mamy takiego instruktora, że ja bym go mogła oglądać jak Netflix, wiesz, mhm. tylko go włączać i on po prostu mógłby cały czas tańczyć, bo ma jakiś taki niewiarygodny talent i jest parę takich osób, których mogłabym właśnie cały czas oglądać i się nie nudzić i uważam, że takim osobom trzeba otwierać drzwi i pokazywać, że ich miejsce jest też do tego, żeby uczyć innych i to jest fajne.
Często podkreślam, jeden z moich ulubionych cytatów, to nigdy nie jest za późno, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo.
O Jezu, jakie piękne. Ojej. Super.
Przychodzą do ciebie dorośli, którzy mówią, kurczę, jak dokładnie był MC Hammer na szczycie, to ja stałem pod ścianą na dyskotece i bałem się zatańczyć. Dzisiaj mam 45, 50, 40 lat. Chcę spróbować.
Powiem ci, że miałam taką grupę, jakoś teraz odrobinę żeśmy zawiesiły naszą działalność, ale zbieramy siły, nazywała się Mama Mia i to głównie tam były kobiety, w moim wieku i starsze, więc miały 40, 50, nawet i 60 lat i to była niesamowita energia, wiesz, bo one się starały jak dzieci, to było niesamowite, bo nie pląsałyśmy sobie tak po prostu do muzy, tylko od razu na początku one mi powiedziały, że one chcą tańczyć, a ja od razu im powiedziałam, że ja tańczę hip-hop i żeby nie liczyły na to, że sobie będziemy się tak po prostu poruszać, więc naprawdę to był prawdziwy hip-hop, który one tańczyły i tam był pot, krew i łzy, naprawdę. Było oczywiście dużo śmiechu, no bo wiadomo, wiesz... zaczynać w coś wchodzić w wieku 40 czy 50 lat, no, a wyglądać jak dziecko przy tym, więc jest też to dość zabawne, ale no, spędzałyśmy na tej sali dużo, dużo czasu i to była taka moja też ukochana grupa, bo to była grupa jakby moich rówieśniczek, a nawet dziewczyn starszych i jak ja widziałam, jak one się starają, jak naprawdę się złoszczą, że im coś nie wychodzi i siedzą, stoją gdzieś tam w kącie, wiesz, i ćwiczą albo na następne zajęcia przychodzą przygotowane, więc musiały stać przed tym lustrem i musiały tam tego Running Mana próbować, więc dla mnie była duża satysfakcja. Tak, to jest dla mnie duża satysfakcja też uczyć takie osoby i pokazywać im dokładnie to, co powiedziałeś, że nigdy nie jest za późno na to, żeby się cieszyć czymś jak dziecko.
To ja wam życzę, żebyście wy teraz, ci, którzy dotarli z nami do słuchania, też odkrywali to, że można być dzieckiem, żebyście szukali może tych rzeczy, które zawsze chcieliście robić, a dzisiaj jest ten czas, żeby je po prostu zacząć robić.
No, wow, tak.
Bo jest taki wiek, w którym przestajesz się spinać. Jest taki moment, w którym myślisz sobie naprawdę jebać to. Znaczy, okej. I tak zawsze będę już, teraz możesz być tylko lepiej, bo ja myślę, że jest trudno. Znaczy, jak masz 16 lat, jak nie zacząłeś wcześniej tańczyć i jak nie zacząłeś tańczyć mając 8 lat, to jak masz 16, 18, to ciężko jest się zmusić do tańczenia, bo ci się wydaje, że cały świat się na ciebie patrzy i cię ze wszystkimi porównuje. Jak masz lat 40, to już wiesz, że nikt na ciebie nie patrzy. I mało tego, masz taką świadomość, że każdego kolejnego dnia będzie tylko lepiej. Znaczy już nie dążysz do tego, żeby być gdzieś, tylko dążysz do tego, żeby uciec od tych nieumiejętności, które miałeś wczoraj i po prostu idziesz lepiej, lepiej, lepiej i lepiej. A hip-hop pewnie jest wdzięcznym tańcem, szczególnie dla naszego pokolenia, bo się na nim wychowaliśmy, no.
I wiesz, no i w pewnym wieku już nic nie musisz, a wszystko możesz i to jest też cudowne.
A ty wszystko możesz?
Oczywiście, tak, staram się. Żeby móc wszystko.
Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo. Super. Bardzo, bardzo dziękuję.
Było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję ci, że pokazałaś trochę, no właśnie, to co powiedziałaś, że w ramach swojego pokazu, performance'u, starasz się oddzielić Martę od mandaryny. To ja nie wiem jeszcze, którą tutaj część pokazałaś, ale pewnie takiej, której wcześniej nigdy nie widziałem. Dziękuję ci za to.
Dziękuję pięknie. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło.
A wam też dziękuję, że byliście tutaj razem z nami, że dotarliście do tego momentu. Pamiętajcie, to jest też ten moment, w którym możecie kliknąć kilka gwiazdek i ocenić audycję. A was zapraszam w takim razie też do słuchania kolejnej audycji Hera on Air, czyli wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Dziękuję bardzo.